Okiem małego operatora. 23 listopada 2010.00. Z usług małych i średnich operatorów korzysta w Polsce co najmniej 20% użytkowników internetu. To fenomen naszej części Europy. Niestety, rozwój lokalnych sieci napotyka wiele trudności. Jeszcze niedawno wedle wszelkich raportów, rankingów i oficjalnych opracowań dotyczących rynku usług szerokopasmowych w Polsce, internet w Polsce dostarczały wyłącznie duże telekomy i kablówki. Dopiero ostatni raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej za 2009 rok, opublikowany jesienią 2010 rok, pokazał, jak duży udział w tym rynku mają mali i średni operatorzy. S.163067 Polski fenomen. Według raportu UK operatorzy Ethernetowi pod koniec 2009 rok mieli bowiem co najmniej 1,26 miliony abonentów, z czego mniej więcej połowę stanowią użytkownicy sieci bezprzewodowych, a połowę abonenci sieci kablowych. Piotr Marciniak z Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej zauważa jednak, że ponieważ to pierwsze sprawozdanie uwzględniające Ethernet, należy zakładać, iż sektor ten jest nadal niedoszacowany. Dopiero w tym roku latem po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono inwentaryzację zasobów sieciowych, na które w ogóle danych UK odpowiedziało przeszło 4000 ISP, część z nich po raz pierwszy. Można się spodziewać, że kolejny raport za 2010 rok wykaże jeszcze większą liczbę abonentów w sieciach lokalnych niż wykazuje raport za 2009 rok, wyjaśnia Piotr Marciniak. I dodaje, że lokalne sieci to fenomen naszej części Europy. Sieci te wyrosły z lokalnych inicjatyw, które przetrwały i często urosły do przedsięwzięć sięgających od lokalnych, małych instalacji, obejmujących wieś, blok, biurowiec lub kilka budynków. Poduże sieci mające kilkanaście tysięcy gniazd. Źródłem większości tych inicjatyw był drogi internet z TPS-a i chęć podziału kosztów. Brak dostępu do internetu lub pasja młodych posiadaczy komputerów szukających możliwości łączenia prywatnych komputerów w sieci. Niekiedy też sieci powstawały jako działalność uboczna sklepów komputerowych i kawiarenek internetowych lub lokalnych przedsiębiorstw. Wedle oficjalnych informacji sieci lokalnych praktycznie nie ma w Europie Zachodniej, której rynki zdominowane są przez duże telekomy. Jest ich jednak dużo w Europie Środkowej i Wschodniej, w której duży udział w dynamicznym rozwoju nowoczesnych technologii, w tym sieci i usług telekomunikacyjnych, mają firmy z sektora MSP. Podobnych analogii można się doszukać w innych rejonach świata, mówi ekspert z Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. Niestety, rozwój lokalnych sieci jest bardzo trudny. S.163068 Regulacje dla dużych. Zdaniem przedstawicieli małych i średnich operatorów zrzeszonych w KIKE obowiązujące regulacje i procedury skrojone są przede wszystkim na dużych operatorów. Ogrom sprawozdawczości i obowiązków urzędowych zupełnie nie przystaje do możliwości kilkunastoosobowych firm lokalnych. Efekt jest taki, że firmy więcej czasu spędzają w biurach i urzędach niż budując sieci. Nawet niewielki operator musi bowiem corocznie wypełniać dziesiątki formularzy i ankiet, często z krótkimi terminami i pod rygorami wysokich kar. Specyficznie w naszej branży problemy wiążą się z procesami inwestycyjnymi, na przykład w budowę przyłączy kablowych czy masztów sieci bezprzewodowych, konieczność uzgodnień z całą grupą podmiotów, z których każdy ma co najmniej 30-dniowe terminy na odpowiedź, nie zawsze pozytywną w pierwszym podejściu, powoduje, że część inwestycji trzeba uzgadniać z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem, tłumaczy Piotr Marciniak i podaje przykład. Procedury dotyczące wykonania przyłącza dwumetrowej rury, na przykład ze studni TPS-a do budynku, trwają około 6 miesięcy. Mali i średni ISP skarżą się też na brak dostępu do budynków. Regulujące dostęp do nieruchomości przepisy podobno nadal są trudne do wyegzekwowania, a właściciele nieruchomości często skutecznie odmawiają dostępu do nich lokalnym operatorom. Bywa też, że wbrew obowiązującym przepisom mnożą kolejne uzgodnienia, wymagają zbierania podpisów mieszkańców, odmawiają udostępnienia zasilania węzłów lub próbują narzucać bardzo wysokie opłaty za dzierżawę części wspólnej. Nawet w sytuacji, gdy inni dostawcy opłat takich nie wnoszą, problemem są też finanse. W Polsce praktycznie nie ma instytucji finansujących działalność lokalnych ISP. Nawet jeśli sprzęt ma wysoką wartość, a wieloletnie przychody stanowią rękojmię solidności i stabilności budżetowej, infrastruktura tego typu firm nie jest uznawana za wystarczające zabezpieczenie ewentualnych kredytów, tłumaczy ekspert KIKE i dodaje, że większość lokalnych ISP działa w wynajmowanych biurach. Firmy te nie mają więc nieruchomości na zabezpieczenia. Pozostają im niezbyt wysokie kredyty obrotowe, kredyty pod zastaw prywatnych nieruchomości lub środki unijne, a z tymi nie jest do końca kolorowo. S.163069 Długa droga po środki unijne. Przedstawiciele małych i średnich operatorów, którzy starali się o dofinansowanie unijne, skarżą się na długie procedury oceny wniosków o dofinansowanie budowy sieci. Dla wniosków złożonych w ramach POIG 8.4 jesienią 2009 rok do dziś nie ma podpisanych umów, więc inwestycje, które miały ruszyć wiosną latem 2010 rok, wystartują najwcześniej wiosną 2011 rok, podaje przykład Piotr Marcieniak. Takie opóźnienia rozłożyły już nie jeden biznesplan, szczególnie, że branża usług szerokopasmowych bardzo szybko się rozwija, zarówno technologicznie, jak i rynkowo. Piotr Marcieniak zwraca też uwagę, że programy unijne, poza tym, że są czasochłonne, w zasadzie dotyczą wyłącznie obszarów białych plam. Co ciekawe, środki możliwe do wykorzystania w dużych miastach na inwestycje sieciowe z reguły limitowane są minimalnymi kwotami wniosków na poziomie kilku milionów złotych, co stawia je poza zasięgiem lokalnych ISP. Firmy te z reguły nie mogą zrealizować tak dużych wniosków oraz często nie mogą pozyskać na rynku wymaganych dużych gwarancji dla udziału własnego. W praktyce więc jedyne źródło środków unijnych dostępne dla lokalnych ISP to czasochłonne POIG 8.4.